Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Po co nam jest taki lider? Czy warto go pielęgnować, hodować, przygotowywać?
No, lider zgodnie z nazwą przewodzi. Przede wszystkim myślę, że w tej chwili, jak patrzymy na środowisko biznesowe i warunki konkurowania firm w Polsce, bo z takimi w tej chwili najczęściej współpracuję, to jest to środowisko coraz bardziej wymagające. Coraz bardziej złożone, w którym wydarza się wiele zdarzeń i dzieje się wiele czynników.
I trzeba wielkie decyzje podejmować, za którymi kryją się wielkie pieniądze. No ale to da się zrozumieć z tego powodu, że jeszcze do niedawna, jak badano na przykład podlaskich przedsiębiorców, to oni byli zainteresowani rynkiem tutaj Podlasia, regionalnym. Teraz już myślą nie tylko o kraju, ale o Europie, o świecie. A to wymaga wiedzy, umiejętności.
A no właśnie, to znaczy rzeczywiście teraz też nowoczesny internet i nowe technologie pozwalają tak naprawdę działać nie tylko lokalnie, ale w sposób mobilny, działać szeroko, nie tylko w Polsce, w skali dokładnie tak jak pan powiedział, światowej. Natomiast to oznacza zupełnie inny poziom kompetencji i zupełnie inny poziom zarządzania, dlatego że nagle znacząco rośnie skala wyzwań, znacząco rośnie skala projektów, znacząco rośnie, tak jak pan powiedział, skala wydatków. I myślę, że to, co jest w tej chwili najważniejszą cechą lidera, to jest umiejętność podejmowania decyzji w tak kompleksowym środowisku.
I w tak złożonej rzeczywistości.
Zmieniającej
się, bo wystarczy jedna informacja, że we Francji Marine Le Pen się zrównuje z kandydatem opozycyjnym i od razu wszystkie giełdy i wszystkie interesy zaczynają meandrować, delikatnie mówiąc.
No i właśnie to jest, myślę, też kolejna rzecz, która cechuje współczesnego lidera biznesu, to znaczy szerokość myślenia i przenikliwość myślenia.
Czyli nie tylko mój warsztat, moje otoczenie, moja branża, ale trzeba dosyć szeroką wiedzę mieć, żeby podejmować decyzje.
Zdecydowanie tak. No, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać na Kongresie Liderów Zmian. Ja będę między innymi mówiła o tym, co cechuje współczesnych liderów biznesu, ale niewątpliwie ta szerokość myślenia biznesowego, ale też powiem umiejętność wyciągania z tego trafnych wniosków. Dlatego, że to jest pytanie zasadnicze. Co dzieje się w mojej rzeczywistości biznesowej, ale druga sprawa, jaki to ma wpływ na moją firmę i co ja z tym dalej zrobię?
W co mam zainwestować?
Albo gdzie obciąć koszt?
Na przykład. Bo to jest ta właśnie gra pomiędzy inwestycjami a kosztami, tak żeby pomnażać majątek, a nie go tracić.
Dokładnie tak. Tymczasem my, pracując teraz z wieloma różnymi naszymi klientami w Polsce, widzimy taki też, myślę, istotny moment, że wiele firm przyspieszyło, osiągnęło pewną skalę rozwoju, ale to oznacza, że razem ze skalą wzrostu przychodów lawinowo rośnie skala kosztów. I to jest wielkie wyzwanie przed liderem, przed zarządzającym albo wręcz właścicielem takiej firmy. To znaczy, jak wyskalować ten model biznesowy.
Ale jak powiedział wielki magnat stalowy z przełomów wieków, Carnegie, nie martw się zyskiem, pilnuj koszty.
Tak, przy czym zarządzanie samymi kosztami też pokazuje, że przychodzi pewien kres takiej strategii. Znaczy, to jest taktyka.
Nie można być Szkotem.
To jest, przede wszystkim to jest taktyka, to znaczy myślę, że to jest też tak, że jeżeli patrzymy tylko na stronę kosztową, to tak jak zaczęliśmy sobie rozmawiać, może nam uciec rynek. Myślę, że to, co jest w tej chwili niesamowicie istotne, to jest to, że właśnie ze względu na nowe technologie, na tempo, które one nadają grze konkurencyjnej, to jest fundamentalna wiedza, która jest też potrzebna liderowi, żeby nie przegapić pewnych szans, ale też pewnych ryzyk, które mogą się pojawiać w jego otoczeniu.
Przykładem właśnie przegapionych szans jest właśnie wielki koncern jeszcze do niedawna, czyli Nokia.
A no właśnie.
Trochę się zagapiła i do widzenia.
Znaczy myślę, że to się w ogóle sprowadza do tego, że współczesny lider biznesu wie i jest niezwykle czujny na fakt, że to, co mu działało na przykład przez 10 czy przez 15 lat, w tej chwili już nie działa, mimo że wewnątrz jego organizacji na przykład nic się nie zmieniło.
Tak, wszystko chodzi, wszystkie trybiki posmarowane odpowiednio, czyli zapłacone każdemu, co trzeba, funkcjonują, ale okazuje się, że organizacja nie daje takich efektów.
Dokładnie tak. I to jest też, myślę, to, czego wymaga się od współczesnych liderów, to znaczy tego, że to są ludzie myślący bardzo strategicznie. Szeroka wiedza, umiejętność interpretacji pewnych wydarzeń, ja bym powiedziała też zarządzanie szansami i ryzykami nieustannie. A druga rzecz, no to właśnie też patrzenie wewnątrz organizacji i nieustanna świadomość i zadawanie sobie pytania, czy to, co robimy w formule, którą robimy w tej chwili, czy ona pozwoli nam dalej budować biznes, czy firma będzie dzięki temu dalej rosła, a może tak naprawdę musimy zarządzić pewną zmianą, tak? I to zarządzanie zmianą jest...
Jak się mówi, restrukturyzację. To jaki jest polski lider?
Różny. Myślę, że tutaj mamy różne tempa tak naprawdę. Ja mam okazję i miałam okazję współpracować z osobami, które absolutnie kompetencjami i szerokością myślenia nie ustępują, myślę, najlepszym menedżerom międzynarodowym. Powiedziałabym, wręcz mają wyższy poziom przenikliwości, dlatego że my naprawdę działamy na bardzo, bardzo konkurencyjnym rynku, który ja wręcz stawiam taką tezę, że jeżeli ktoś sobie daje radę na polskim rynku,
sobie na całym świecie.
To naprawdę da sobie radę wszędzie i mamy zresztą takie przykłady polskich firm, które naprawdę z dużym sukcesem potrafią wychodzić na rynki zagraniczne. Natomiast mamy też takich, powiedziałabym, właścicieli firm czy zarządzających, bo jeszcze bym ich nie nazwała właśnie liderami, którzy oczywiście mają tą władzę i mają własność.
I są autokratami.
I są autokratami i starają się zachować status quo i działać tak, jak działali do tej pory. No, widzą wyzwania, ale jeszcze myślę, że nie mają takiego zestawu kompetencji, które pozwala im, żeby ta firma zrobiła taki duży skok do przodu.
To jaki jest najlepszy lider? Autokrata, właściciel, czy taki lider charyzmatyczny?
No oczywiście teoria mówi, że są różne style przywódcze, tak? Ale...
No bo lider jest z jednej strony właścicielem, biznesmenem, menedżerem, ale z drugiej strony no, musi być też przywódcą, czyli
tak
widzieć
jest.
Troszeczkę więcej nie to, co się dzieje tylko i wyłącznie w jego fabryce, ale w otoczeniu i oddziaływać, tak. Reagować na
tak.
To, co tam
no,
jest.
No teraz są też podkreślane to w miarę rozwoju wielkości firmy, podkreślane są też te konieczne kompetencje miękkie, umiejętności zaangażowania ludzi, motywowania ludzi. Przy czym ja myślę, że no najważniejsze jest przede wszystkim, że taki lider musi zdiagnozować, jakie wyzwania w tej chwili stoją przed organizacją. Bo jeśli organizacja stoi w takim miejscu, czy stanęła w takim miejscu, że są potrzebne bardzo szybkie decyzje, a lider do tej pory pielęgnował taki bardzo demokratyczny styl zarządzania, gdzie dla niego najważniejszy był konsensus.
Debaty, przekonanie wszystkich.
Przekonanie wszystkich, kupienie wszystkich do pomysłu. No ale jeżeli, a czasami to jest tak, też mam takich klientów, którzy otwarcie mówią, no jak debata będzie trwała jeszcze 3 miesiące kolejne, to za chwilę nie będziemy mieli o czym debatować, tak?
Czyli firma upadnie.
Bo na przykład właśnie firma już upadnie. Więc ja myślę, że ten styl zarządczy powinien być dostosowany do danej sytuacji. Mówi się też, że te style powinny się ze sobą łączyć, że no, nie można być tylko i wyłącznie wizjonerem, który pędzi do przodu i nie jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi, bo oni go po prostu nie rozumieją. On musi też część wysiłku włożyć w to, żeby jego zespół wiedział, dokąd ten lider pędzi tak naprawdę, żeby chociaż móc gdzieś tam w tym wyścigu za nim nadążyć. Natomiast, tak jak też powiedziałam, są takie sytuacje, kiedy nawet jeżeli lider ma niezwykle rozwinięte kompetencje miękkie i tą empatię w stosunku do ludzi, no to bywają momenty, kiedy naprawdę musi po prostu jasno postawić na swoim i powiedzieć, robimy tak, jak mi się wydaje, że jest słuszne, zakładając oczywiście, że ma tą przenikliwość biznesową, no bo jeżeli on mówi tylko dla zasady, robimy tak, jak ja uważam.
Bo mam kapitał 100%, bo jestem właścicielem tej firmy.
No to efekty bywają różne.
Czyli co, lepszy jest kij, czy taki 50-50, trochę marchewki, trochę kija?
To myślę, że jest takie uproszczenie, bo ja osobiście nie lubię ani pojęcia kija, ani pojęcia marchewki. Ja bym powiedziała raczej, że wierzę po prostu w taki styl zarządzania przez jasno skomunikowane cele, z którymi, które ludzie po prostu rozumieją i co więcej, cele, które są tak mądrze postawione w organizacji przed ludźmi, że ludzie nie rywalizują, tylko rzeczywiście współpracują, żeby te cele osiągać. Przy czym trzeba też podkreślić, że wydaje mi się, że to jest najbardziej efektywny styl zarządzania, Ale to oznacza, że też ludzie potrzebują mieć pewne kompetencje. Bo jeżeli przed osobami, które pewnych umiejętności i pewnej wiedzy nie posiadają, postawimy tylko cele, no to faktycznie ta marchewka, jak pan redaktor powiedział, nie zawsze wystarczy, bo oni mogą mieć ogromne chęci, tylko jeszcze muszą tak naprawdę umieć sprostać tym oczekiwaniom, no bo tak jak powiedzieliśmy, to jest bardzo złożone środowisko i nie wystarczy przenikliwość samego lidera.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.